Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I mój gość Sławomir Witkowicz, szef Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, w ogóle Forum Związków Zawodowych. Witam.
Witam serdecznie.
Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.
A przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury.
Tak byśmy mogli się jeszcze wymieniać.
Nie.
Czy zniesienie obowiązku szkolnego, zacznijmy może od tego, dla sześciolatków i przedszkolnego dla pięciolatków, może zdezorganizować polską szkołę?
No to pewnie będzie zależało od sytuacji. Inaczej będzie to wyglądało w środowiskach wiejskich i małych miasteczek. Inaczej może wyglądać w dużych miastach czy metropoliach, bo w niektórych na pewno sytuacjach, jak w niektórych placówkach dzielnic Warszawy, z całą pewnością jest to duży problem i między innymi stąd też te protesty przez 2 lata, które toczyły się właśnie głównie organizowane w oparciu o rodziców z wielkich miast, które protestowały. Ja osobiście uważam, że jest to przywrócenie sytuacji normalnej. Uważam, że dziecko, to jest naprawdę duża różnica między dzieckiem 6- a 7-letnim. Tutaj przypomnę pana profesora Nalaskowskiego, który powiedział, że to jest 1/6 przecież życia tego młodego.
W tym momencie, tak.
W tym momencie tego młodego człowieka. I uważam, że jeżeli dziecko nadaje się, osiąga dojrzałość tak zwaną szkolną i także w takim sensie też społecznym, to jak najbardziej może iść wcześniej do szkoły i to jest jak gdyby przywrócenie stanu, który był normalny.
Tu akurat się zgadzamy, tylko pytanie, tak. Czy ten rok, w którym zostanie wprowadzony nowy zapis...
Tak, jest ryzyko, tak no jak właśnie. Mówiono, że jest ryzyko tak zwanego pustego rocznika i tak dalej. Powiem tak, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo przecież to w tej chwili wszyscy gdybają, zarówno przedstawiciele samorządów, jak i szkół, jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo o tym będą decydowali rodzice.
No, będą decydowali, czy dziecko będzie powtarzało pierwszą klasę, drugą klasę też będzie mogło powtarzać.
No, to jest bardziej model teoretyczny, bo myślę, że jeżeli dziecko przeszło przez pierwszą klasę, to naprawdę mogą być pojedyncze przypadki, w których rodzice zdecydują się na to, żeby jeszcze raz tę pierwszą klasę jak gdyby...
Powtarzało.
No, powtarzało, tam słowo. Nie używa się tego określenia. No niemniej jednak myślę, że tutaj potrzebne będzie także i duża aktywność ze strony nauczycieli, tak, i dużo spotkań także z rodzicami, żeby wytłumaczyć im także i plusy i minusy różnych rozwiązań. Ja myślę, że jednak rodzic najlepiej wie, czy jego dziecko dobrze czuło się w czasie funkcjonowania tego obowiązkowego, czy też rzeczywiście trzeba mu dać trochę więcej jeszcze czasu.
I znowu wszystko spocznie na samorządach, które będą musiały zagwarantować miejsca i w przedszkolach, i w szkołach.
Tak, ale też samorządy do tego są powołane. To ja tutaj podzielam poglądy, które w czasie nocnych debat głosiła pani minister Anna Zalewska, że po to samorząd został stworzony, żeby zaspokajał potrzeby lokalnej wspólnoty, przede wszystkim także w zakresie edukacji. O tym mówi ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Po to też samorząd dostaje subwencje.
Ale też po to został stworzony samorząd, żeby dopłacał do właśnie tej subwencji?
Ale samorząd, no myślę, że więcej dopłaca do urzędów miejskich, gminnych, powiatowych, bo dopłaca 100%.
Do oświaty też.
No do oświaty to on ma zadania, więc sposób. Ja myślę, że w systemie jest wystarczająco dużo pieniędzy, że jeżeli one zostaną rzeczywiście dobrze skatalogowane i zadania i odpowiednio wycenione, to przestaniemy prowadzić dyskusję na temat tego, kto do czego dopłaca, bo tak czasami jak się słucha, to do wszystkiego w tym kraju się dopłaca, a moje pytanie brzmi, skąd się biorą te pieniądze?
A czy w systemie jest na tyle dużo środków, ażeby zaspokoić roszczenia nauczycieli? Przypominam sobie przecież niedawno jeszcze, jak związki zawodowe występowały o podwyżki, teraz nagle cisza.
No to moje pytanie do kolegów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność. Czy uważają, że to, co w tej chwili znajduje się w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, to jest spełnienie tych postulatów, z którymi manifestowali 14 października przed kancelarią ówczesnej prezes Rady Ministrów?
Ale Forum Związków Zawodowych też domagało się podwyżek płac dla nauczycieli.
No i my przedstawiliśmy konkretny projekt, bo dla nas pieniędzy w systemie jest jest wystarczająco dużo. Jesteśmy umówieni, podobno jak, tak jak i wszystkie pozostałe centrale związkowe, na styczniowe rozmowy z panią minister Anną Zalewską, bo ale my widzimy, pan, że te pieniądze w systemie są i można je uruchomić bez konieczności zwiększenia subwencji oświatowej. Oczywiście wiemy, że krzyk podniosą samorządy, tak? Bo samorządy osiągają tak zwane średnie poprzez to, że wykorzystują rezerwę, jaka jest w tak zwanych godzinach ponadwymiarowych. To jest około 12% wszystkich kwot na wynagrodzenia. To są potężne pieniądze. My uważamy, że część tych środków powinno być przeniesione na zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych i to już jest wystarczający ruch.
I liczy pan na to, że w 2016 roku znajdą się pieniądze na podwyżki dla nauczycieli?
Ja myślę, że jest to rozwiązanie, które można przyjąć. Zobaczymy, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przychyli się do tych postulatów, czy też zasłoni się tak, jak wszyscy pozostali ministrowie, odkąd pamiętam, że jeżeli nie ma zwiększenia tak zwanej kwoty bazowej, nie ma mowy o dyskusjach.
Co wówczas?
No to wtedy dopiero tak naprawdę związki zawodowe powinny rzeczywiście przygotować wspólną akcję nacisku na kierownictwo ministerstwa.
Ale szykują się inne zmiany, zniesienie godzin karcianych dla nauczycieli. Wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, tak, o co chodzi z tymi godzinami karcianymi.
Godziny karciane to, ponieważ była to operacja, którą przeprowadzono w 2008 roku i ona miała jak gdyby...
To nie są godziny, gdzie nauczyciele grają w karty.
Nie. Związane są z kartą nauczyciela i stąd się bierze ta cała sytuacja. Ponieważ one miały usankcjonować to, co rzeczywiście nauczyciele robią. Na przykład wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na zawody sportowe w soboty i szereg innych rzeczy. To jest to, co jest ponad pensum obowiązkowe, czyli prace bezpośrednio
z dzieckiem. I one nie były dodatkowo płacone.
One nie były dodatkowo płacone, ale chcieliśmy, żeby one były przede wszystkim ewidencjonowane, żeby też zaprzestać dyskusji, ile godzin w tygodniu pracuje nauczyciel. No zdecydowanie więcej niż pensum i to jest jak gdyby poza dyskusją. Natomiast sposób ich wdrożenia pokazuje, że nawet najbardziej sensowne rozwiązania można, nazywając to kolokwialnie, zniszczyć. No ponieważ samorządy wykorzystały to i dyrektorzy szkół do tego, że potraktowano to, że to są dwie na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, dwie, a ponad szkoły ponadgimnazjalne jedna godzina tygodniowo obowiązkowych, darmowych zajęć z uczniem. To kosztuje, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo dlaczego godziny wprowadzono, bo w tle są też pieniądze, ponieważ nie zwiększono subwencji oświatowej, więc ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobiło taki ukłon dla jednostek samorządu terytorialnego i położyło parę miliardów złotych na stole. No i oto toczy się bój w tej chwili. Decyzja kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą akceptujemy, jest taka, że od 1 września 2016 one zostaną wykreślone z obowiązku, więc samorządy już dzisiaj, tworząc budżety, powinny zapewnić środki na zajęcia pozalekcyjne, bo uważam, że za pracę należy się wynagrodzenie.
A nie obawia się pan, że likwidacja gimnazjów, tutaj akurat też profesor Nalaskowski twierdzi, że to dobry pomysł, ale że nie spowoduje, że część nauczycieli zostanie bez pracy. Tego obawiają się nauczyciele chociażby związani ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Myślę, że u pana w związku też.
Myślę, że też, bo my przecież odbieramy dokładnie te same sygnały. My uspokajamy nasze koleżanki i naszych kolegów, między innymi mówiąc, że do tego tak naprawdę będzie można się poważnie odnieść wtedy, kiedy na stole będą podniesione konkrety, a nie hasła. Te konkrety to jest zmiana podstawy programowej, to jest zmiana siatki godzin, to jest także kwestia przygotowanych podręczników, bo chcemy zobaczyć, w jaki sposób będzie to rozwiązane, ale przede wszystkim interesuje nas z punktu widzenia pracowniczego zaprezentowane przez ministerstwo zapisy prawne, które pokażą, w jaki sposób należy tych nauczycieli przenosić, czy do szkół podstawowych, czy do szkół wtedy już średnich, tak, jeżeli to będzie. Według mnie najwcześniejszy taki racjonalny ruch możliwy jest od 1 września 2018 roku, gdyż uważam, że cały rok 2016 to rzeczywiście mogą być tylko intensywne prace. No wątpię, żeby dało się to radę dobrze przygotować od 1 września 2017, jakie są zapowiedzi pani minister Zalewskiej, no ale Nowe władze pracują szybko, jak widzimy. Chciałbym, żeby jeszcze pracowały dobrze.
Nauczycieli, ilu nauczycieli może zostać bez pracy?
No powiem tak, tutaj nawet się nie będę kusił o jakiekolwiek szacunki, ponieważ to jest pochodna tego, co mówiłem. Siatki godzin, zmiany podstawy programowej oraz sposobu rozwiązania problemów pracowniczych. Uważam, że przeszacowane i zdecydowanie przerysowane są hasła mówiące o 100 tysiącach ludzi, paru innych rzeczy, bo to naprawdę jest tylko i wyłącznie straszenie, a nie odnoszenie się do żadnego, do jakiegokolwiek konkretu, tak? Hasło i zapowiedzi, jakie były w kampanii wyborczej i później na etapie tworzenia rządu, miały bardziej charakter publicystyczny czy manifestu politycznego niż konkretu. Tak? My możemy rozmawiać w momencie, kiedy pojawią się projekty na stole.
To jeszcze o Wojewódzkiej Radzie Dialogu chciałabym porozmawiać, bo
powstała.
Powstała, to wiemy. Na razie tylko tyle wiemy, że powstała, że mamy szefa tej rady, że jest zwoływana przez marszałka województwa, wcześniej przez wojewodę.
Tak, tak.
I to chyba na tyle zmian, tak?
No, zmieniają się także kwestie związane z uprawnieniami, ponieważ Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w ustawie ma też kwestie, powiem tak, z punktu widzenia politycznego ma lepsze umocowanie niż na przykład sejmik województwa, ponieważ będzie miała wpływ także na dokonywanie analizy sposobu wydatkowania środków, chociażby na regionalne programy operacyjne, politykę regionalną, a więc to są te elementy, o które przez wiele lat walczyliśmy, żeby rzeczywiście na szczeblu wojewódzkim było gremium składające się z przedstawicieli i pracodawców, i pracowników, i samorządów, bo tu jest także strona samorządowa, aktywna i obecna, na to, co rzeczywiście ma wpływ na rozwój naszego województwa. I to jest rzeczywiście pozytywna zmiana. Zobaczymy, jak ona w praktyce wystartuje,
zadziała.
Z tego, co wiem, na styczeń jest planowane też spotkanie, ponieważ trzeba ustalić jak gdyby pewne procedury postępowania wewnątrz Wojewódzkiej Rady, powołać zespoły problemowe. My między innymi będziemy postulowali o to, żeby powstał właśnie odrębny zespół, który będzie analizował politykę regionalną oraz podział środków w ramach regionalnego programu operacyjnego, bo w naszym województwie jest to dość duży problem.
Myśli pan, że będzie zgoda na to, żeby powstał taki zespół?
Który a myślę,
będzie,
że tak, ponieważ
dlaczego miałby opiniować?
Pracując, to ma jako zapis ustawowy, tak? Jako zapis ustawowy jest między innymi zajmowanie się kwestiami rozwoju regionalnego, a te środki bezdyskusyjnie mają na to wpływ. Ja akurat pracuję także w komitecie monitorującym regionalny program operacyjny, no i tam bardzo dobrze nam się współpracuje ze stroną na przykład pracodawców. Poglądy mamy w wielu punktach spójne. No, nie wiem, co na to pan marszałek, no ale będzie musiał zacząć dążyć do konsensusu, a to pewnie coś nowego z jego strony.
Sławomir Witkowicz, szef Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych. Dziękuję.
Dziękuję, do siego roku pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom.